Samoloty Luftwaffe zaatakowały zdalnie sterowanymi rakietami HS-293 pancernik Roma i zatopiły go. Inny okręt został poważnie uszkodzony. W czasie, gdy we Włoszech trwała akcja odwetowa, Walter Schellenberg udał się do Himmlera i położył na jego biurku teczkę. — Czy to coś ważnego? — zapytał Himmler, choć zdawał sobie sprawę, że szef wywiadu nie zajmowałby mu czasu błahymi sprawami. — Owszem, to bardzo ważne. Schellenberg wypowiedział te słowa ze szczególnym naciskiem. Himmler wskazał mu fotel przy biurku, założył okulary i zaczął czytać raport w czarnych okładkach. Wyglądał jak inkasent elektrowni odczytujący zapis licznika. Złowroga potęga tego człowieka zupełnie nie pasowała do fizjonomii skromnego urzędnika. Czarna teczka zawierała zeznanie szofera, który w Wenecji wiózł Canarisa i generała Amy. Ten człowiek od dawna był na usługach SD. Canaris zaś był przekonany o jego pełnym oddaniu Abwehrze i jemu osobiście. Himmler przeglądał dokumenty wyraźnie zdenerwowany. Niech pan zostawi to dossier u mnie, powiedział wreszcie. Zwrócę na nie uwagę Führera, gdy nadejdzie stosowna okazja. Schellenberg zasalutował i wyszedł. Nie wypadało mu pytać, dlaczego Himmler nie chce natychmiast wykorzystać żelaznego dowodu zdrady Canarisa. Być może uznał zeznanie szofera za zbyt słabą broń w walce z Canarisem, a może szef Abwehry znał kompromitujące szczegóły z życia szefa SS i trzymał go w szafu. Upadek Canarisa nastąpił niespodziewanie i z bardzo błahego powodu. Upadek. We wrześniu 1943 roku Schellenberg zainteresował się towarzyskimi spotkaniami w domu Hanny Zolf, wdowy po byłym ministrze do spraw kolonii i ministrze spraw zagranicznych w rządzie Maxa von Badena. Raz w miesiącu schodzili się tam wpływowi ludzie, których SD zaczęła podejrzewać o spisek przeciwko Führerowi. Nie było to podejrzenie bezzasadne, gdyż rzeczywiście w domu pani Zolf bywał na przykład Ludwig Gere z Abwehry, utrzymujący kontakty z wywiadem brytyjskim. Podobną robotę wykonywał inny gość, hrabia Helmut von Moltke. Otto Kiep, były konsul z Nowego Jorku, współpracował ze Schwarzkapelle. Schellenberg nie miał większych trudności z wprowadzeniem do towarzystwa swojego agenta, lekarza z kliniki SS, doktora Joachima Rekzeka. Zabawa w kotka i myszkę nie trwała długo. Na podstawie informacji Rekzecha gestapo aresztowało Ottona Kiepa. Wywołało to natychmiastową reakcję, która doprowadziła do eksplozji w odległym miejscu w Istambule, gdzie działał dr Erich Vermeeren, agent Abwehry, pozostający jednocześnie na usługach wywiadu brytyjskiego, współpracujący z Kiepem. Przestraszył się, że Kiep nie wytrzyma tortur w gestapo i ujawni powiązania z Brytyjczykami. Zażądał więc, aby jego mocodawcy z wywiadu brytyjskiego MI6 wywiązali się z kontraktu i zapewnili ochronę jemu samemu i rodzinie. Brytyjczycy zgodzili się, ale nie dlatego, że honor nakazywał im lojalność wobec wiernego agenta. Uznali, że ucieczkę Vermeerena można wykorzystać propagandowo. Gdy tylko agent ten dotarł bezpiecznie do Kairu, prasa brytyjska zaczęła pisać o bezcennych informacjach i dokumentach Abwehry przywiezionych przez uciekiniera. Sprawa szybko doszła do Hitlera. Führer zarządził śledztwo, którego wyniki zbulwersowały go. Okazało się, że Vermeeren rzeczywiście dużo wiedział o działalności wywiadu w Turcji, a na dodatek znał szyfry dyplomatyczne. Himmler doszedł do wniosku, że zbliża się czas na uderzenie w Canarisa. Czekał na najbardziej sprzyjający moment. Wiedział, że najlepiej będzie zaatakować, gdy Hitler, choć na krótko zwątpi w lojalność i skuteczność działania Abwery. Jeszcze zwlekał, wiedząc, że zdobycz jest już w zasięgu ręki. Inni dostojnicy hitlerowskiego państwa, czując, że pozycja szefa Abwery słabnie, uznali, że również mogą przepuścić atak i odnieść wiele korzyści. W nagonce na admirała wziął udział Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych. Od wielu lat z niechęcią patrzył, jak Canaris panoszy się w jego ministerstwie, werbując dyplomatów, wydając polecenia ambasadorom i konsulom. Ribbentrop, chorobliwie zazdrosny o względy Hitlera, chciał sam go informować o wywiadowczych sukcesach swych pracowników w innych państwach. Miejscem szczególnej konkurencji była Ameryka Południowa. Tam jednak wielkie sukcesy odnosił Canaris, co szczególnie drażniło Ribbentropa. W 1941 roku Abwera skaptowała w Hamburgu obywatela Argentyny, Niemca z pochodzenia, który przyjechał do ojczyzny na krótkie wakacje. Hans Rudolf Leo Harnisch, 46-letni pracownik największej argentyńskiej firmy handlowej, Boker and Company, zgodził się zbierać informacje na temat Stanów Zjednoczonych. Wkrótce okazało się, że ten niepozorny człowiek, trzeźwy, wrażliwy, z rezerwą i zimno kalkulujący, jak scharakteryzowano go w aktach Abwery, dokonał rzeczy wielkich. Był jedynym z organizatorów akcji obalenia w czerwcu 1943 roku rządów Kastilia, opowiadającego się za pełną neutralnością Argentyny i ustanowieniem dyktatury proniemieckiego generała Pedra Ramireza, którego stał się bliskim doradcą. 27 stycznia 1944 roku wywiady zarówno amerykański, jak i brytyjski odkryły powiązania Harnisza i zażądały odsunięcia tego człowieka od spraw państwowych. Argentyna została zmuszona do zerwania stosunków dyplomatycznych z Niemcami. Była to przykra porażka wielkiej polityki Hitlera, który na te wiadomości, skrzętnie podsunięte przez Ribbentropa, zareagował wybuchem gniewu. Nieszczęścia chodzą parami. Niemal równocześnie rozsypały się wpływy Canarisa w Hiszpanii. W listopadzie 1943 roku ambasador Eberhard von Storer, bardzo przyjaźnie nastawiony do Canarisa, został zastąpiony przez Hansa Heinricha Dickhoffa. Gdy nowy dyplomata przedstawił listy uwierzytelniające generałowi Franco, miał podobno usłyszeć od niego: „Jestem zadowolony, że odtąd będę miał do czynienia z prawdziwym przedstawicielem III Rzeszy, a nie z tym intrygantem Canarisem”. Nie sposób dociec, czy Franco rzeczywiście tak powiedział. Jest to mało prawdopodobne, zważywszy, że łączyła go z Canarisem stara przyjaźń i wiele zawdzięczał szefowi Abwery. Być może Dickhoff zmyślił taką reakcję dyktatora i natychmiast przesłał raport na ten temat do Ribbentropa. To był pierwszy cios, jaki zadał Canarisowi, ale nie ostatni. Wiedział, na czym zależy jego szefowi i nie przepuszczał żadnej okazji, aby oskarżyć madrycki oddział Abwery o niekompetencję, łapówkarstwo, a nawet o zdradę. Wielokrotnie wspominał o oficjalnej korespondencji dyplomatycznej, że Canaris osobiście nakłaniał Franka do zerwania z Hitlerem i opowiedzenia się po stronie aliantów. Admirał szybko poznał treść raportów ambasadora i pojął zagrożenie. Postanowił podjąć walkę i wyruszyć do Madrytu, aby spotkać się tam z szefem sztabu generalnego, generałem Vigo, oraz szefem wywiadu, generałem Campo Martinezem. Liczył, że przy ich pomocy zmusi wrogiego ambasadora do zaniechania ataków. Nie docenił jednak jego sprytu i wpływów. 5 lutego 1944 roku Dickhoff przysłał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych depeszę. Dowiedziałem się z poufnych źródeł, że admirał Canaris rozważa plan przybycia do Hiszpanii w następnym tygodniu. Jakkolwiek z radością powitałbym okazję do omówienia funkcjonowania tutejszego oddziału Abwery, było to sprytne nawiązanie do wcześniejszych raportów, w których żalił się na fatalne funkcjonowanie oddziału Abwery w Madrycie, to jednak muszę stanowczo odradzać przyjazd. Ta wizyta, której nie uda się utrzymać w tajemnicy, mogłaby tylko dać anglosasom pretekst do zintensyfikowania presji na rząd hiszpański, aby opowiedział się po stronie aliantów i stałaby się kłopotliwa dla naszych hiszpańskich przyjaciół. To był celny strzał. Canaris nie uzyskał zgody na wyjazd do Hiszpanii. Nie mógł już wygrać z ambasadorem przy pomocy hiszpańskich sojuszników. Uznał więc, że musi zawrzeć kompromis. Zaprosił ambasadora na spotkanie do francuskiej miejscowości Biarritz w pobliżu granicy hiszpańskiej. Dickhoff przyjął zaproszenie. Jednakże gdy Canaris wszedł do hotelowego apartamentu, nie zastał tam ambasadora. Z fotela poderwał się młody dyplomata Herbert von Bibra. Stuknął obcasami i krzyknął „Heil Hitler!”. Następnie wręczył admirałowi list od ambasadora. Doceniam pańskie zapewnienie, że przywiązuje pan największą wagę do mojej obecności w Biarritz. Niestety obowiązki uniemożliwiają mi opuszczenie Madrytu. Dlatego zdecydowałem się wydelegować pana von Bibre jako swojego przedstawiciela, w pełni upoważnionego do zabrania głosu w moim imieniu. Canaris złożył starannie list i schował do kieszeni. Został upokorzony, ale musiał to przełknąć. Wiedział już, że przegrał i nie pozostało mu nic innego, jak tylko zgodzić się na wszystkie warunki, które przez von Bibre stawiał ambasador Dickhoff. Ten wkrótce raportował do ministerstwa. Admirał Canaris zgodził się zreorganizować Abwerę w Hiszpanii zgodnie z moimi życzeniami, aby zadowolić pana ministra spraw zagranicznych. Personel Abwery zostanie zredukowany do absolutnego minimum. Biuro Abwery zostanie wyprowadzone z budynku ambasady. Centrum radiowe i nasłuchu radiowego zostanie przekazane ministerstwu. Canaris tylko raz zareagował ostro. W czasie rozmowy z Bibrą oświadczył: stanie się moim obowiązkiem ostrzec dowództwo wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa, że w związku ze zmieniającą się sytuacją nie będzie możliwe wykonanie operacji, które w przyszłości zlecą Abwerze. Delegatura Abwery w Madrycie była jedną z najważniejszych placówek na świecie. W stolicy Hiszpanii krzyżowały się ścieżki agentów najważniejszych państw. Tamtędy wiodły trasy kurierów i oficjalnych przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, walczącej Francji. Canaris ostrzegał bardzo serio. Przekazanie kontroli nad madrycką placówką amatorom oznaczało zerwanie wielu ważnych akcji i kontaktów wywiadowczych. Nikt jednak nie zwrócił uwagi na ostrzeżenie. Hitler, pod wpływem intryg Himmlera i Ribbentropa, uznał, że Canaris utracił zdolność do skutecznego prowadzenia wywiadu. Admirał z pełnymi honorami został pozbawiony funkcji, o czym powiadomił go feldmarszałek Wilhelm Keitel oraz generał Alfred Jodl, informując jednocześnie o przyznaniu Deutsches Kreuz ein Geld i wyznaczeniu pośredniego stanowiska. Zaraz potem Himmler przystąpił do reorganizacji wywiadu, oddając go w ręce Schellenberga. Utworzył nową sekcję, Militarisches Amt, Amt Mil, biuro wojskowe, która miała kontrolować zbieranie i przepływ wojskowych informacji wywiadowczych. Jej szefem został pułkownik Georg Hansen. Był jednym z pierwszych uczestników spisku powieszonych 8 sierpnia 1944 roku w więzieniu Plötzensee w Berlinie. Zwierzchnicy szefa nowej sekcji nie podejrzewali nawet, że ten człowiek był zdolnym uczniem Canarisa. Jednak, jak miała wykazać najbliższa przyszłość, nie dorastał do swego mistrza, choć od wielu lat działał w Schwarzkapelle. Po objęciu nowego stanowiska niezwłocznie zaczął nawiązywać kontakty z aliantami. Na początku 1944 roku generał Ulrich Lis, gdy kontuzjowany powrócił z frontu wschodniego do Berlina, otrzymał od Hansena polecenie nawiązania przez Stockholm kontaktu z generałem Kenesem Strongiem, szefem wywiadu sztabu głównodowodzącego wojskami alianckimi w Europie generała Dwighta Eisenhowera. Inny wysłannik specjalny spotkał się gdzieś w południowej Francji z emisariuszem Churchilla w celu przedyskutowania możliwości przerwania działań wojennych po obaleniu Hitlera. Hansen, gdy został aresztowany po nieudanym zamachu na Hitlera, ujawnił, że Canaris był najzagorzalszym wrogiem Führera. Zeznał również, że były szef Abwehry pisał pamiętniki, w których wiele miejsca poświęcił Hitlerowi. Canaris nie brał bezpośrednio udziału w zorganizowaniu zamachu na Führera, przygotowanego przez członków Schwarzkapelle, między innymi generała Ludwiga Becka, generała Karla Gerdelera, a wykonanego przez pułkownika Klausa von Stauffenberga, również członka tej tajnej organizacji. Może usunięcie ze stanowiska szefa wywiadu przekreśliło możliwość aktywnego działania admirała na rzecz ustanowienia w Niemczech nowego porządku. Może uznał, że jest pilnie strzeżony, co wykluczało kontaktowanie się ze spiskowcami. Jednakże fala represji, jaka wybuchła w Niemczech po zamachu, nie ominęła i Canarisa. 23 lipca Kaltenbrunner wysłał Schellenberga z poleceniem aresztowania Canarisa, który przebywał w swoim domu w Schlachtensee, malowniczej osadzie nad brzegiem jeziora. Po południu Schellenberg i SS-Hauptsturmführer von Völkersam zastukali do drzwi admirała. Spodziewałem się, że będzie to pan, rzekł Canaris na widok Schellenberga, zanim przybyły zdążył wyjawnić cel swojej wizyty. Proszę mi najpierw powiedzieć, czy znaleziono cokolwiek na piśmie, co mógł pozostawić ten głupiec, pułkownik Hansen? Tak, notatnik, odparł Schellenberg, stojący jeszcze w progu. Obok innych zapisków była tam lista osób, które miały zostać rozstrzelane przez spiskowców po zamachu na Hitlera. Ale nie było nic na pański temat. Ci durnie ze sztabu generalnego nie mogą żyć bez pisania, skwitował informację Canaris i zaprosił ludzi, którzy przyszli go aresztować, do wnętrza. Tam Schellenberg oficjalnie przedstawił admirałowi rozkaz wydany przez SS Obergruppenführera Müllera, szefa specjalnej komisji powołanej przez Himmlera do zbadania okoliczności zamachu na Hitlera. No, to źle, że musimy sobie powiedzieć do widzenia w taki sposób, stwierdził Canaris z rezygnacją. Ale przejdziemy i przez to. Musi mi pan obiecać, że w ciągu najbliższych 3 dni stworzy mi pan możliwość rozmowy w 4 oczy z Himmlerem. Wszyscy inni, Kaltenbrunner i Müller, są niczym więcej jak tylko brudnymi rzeźnikami, którzy chcą mojej krwi. Schellenberg zgodził się. Mimo to podsunął Canarisowi, by zamiast więzienia wybrał wyjście honorowe – samobójstwo. Nie, drogi Schellenberg. Canaris potrząsnął głową. Mój lot bez wątpienia się zakończył, ale ja się nie zabiję. Jestem przekonany o swych racjach i mam nadzieję, że wypełni pan złożone przyrzeczenie. Admirał ciągle wierzył w swoją władzę nad Himmlerem, która w efekcie miała przynieść mu wolność. Bez wątpienia wiedział, że Himmler podjął tajne negocjacje z aliantami, proponując im usunięcie Hitlera. Jeżeli Canarisowi udałoby się zdobyć jakieś dowody zdrady Himmlera, mógłby sądzić, że ten zrobi wszystko w obawie przed ujawnieniem dokumentów. Canaris jednak daremnie liczył na tę ostatnią szansę. Himmler był sprytniejszy. Tak pokierował wypadkami, że nie zostawił admirałowi możliwości wykorzystania jej. Umieszczono admirała w areszcie w szkole Sicherheitspolizei Fürstenbergu. Wkrótce jednak Müller przysłał swoich ludzi, którzy przewieźli Canarisa do siedziby na Prinzalbrechtstrasse w Berlinie. Tam w czasie przesłuchania admirał popełnił błąd, który kosztował go życie. Przyznał, że pisał pamiętniki. Był przekonany, że człowiek, u którego zdeponował dokumenty mogące być zastawem za jego życie, zniszczył je. Niestety, major Werner Schrader popełnił samobójstwo, pozostawiając wszystkie dokumenty przekazane przez Canalisa. Prowadzący śledztwo wysłał zaraz swoich ludzi do Zossen, gdzie w sejfie Schradera znaleziono całe archiwum Schwarzkapelle i pamiętniki admirała. Było to aż nadto wystarczające jako dowód, aby Canalisa i jego najbliższego współpracownika generała Ostera skazać na karę śmierci. Himmler nie zrobił jednak tego. Nie wydał wyroku. Dlaczego? Czyżby ciągle obawiał się dowodów, które zgromadził przeciwko niemu admirał? A może Canalis uprzedził go, że zdeponowane dokumenty są w pewnych rękach i że zostaną ujawnione w razie jego śmierci? Jeżeli tak, to Himmler zdawał sobie sprawę, że dopóki Canalis będzie żył, nie ujawni dokumentów. Dlatego też trzymał go przy życiu. Więziono admirała w różnych obozach koncentracyjnych, aż w końcu trafił do więzienia we Flossenbürgu. Była już wiosna 1945 roku. Amerykańskie wojska stały w odległości około 150 kilometrów. 8 kwietnia Canalis został wezwany przed sąd. Nie przyznawał się do winy. Żądał zwolnienia i wysłania jako szeregowego żołnierza do walki z wojskami radzieckimi. Sąd odrzucił prośbę, uznał go winnym zdrady Führera i Niemiec i skazał na śmierć. Po wyroku SS-mani wywlekli go z sali i ciężko pobili, a potem półprzytomnego wrzucili do celi. Canalis ze złamanym nosem zwlókł się z pryczy i trzonkiem łyżki wystukał w rurę biegnącą przez celę. Umieram za mój kraj i mam pełną świadomość, że jako oficer zrozumiesz, iż wykonywałem tylko obowiązki wobec mojego kraju. Usiłowałem przeciwstawić się Hitlerowi. Zrób, co możesz dla mojej żony, córek. Oni złamali mi nos. Umrę dziś rano. Żegnaj. Była to ostatnia wiadomość, którą więźniowi z sąsiedniej celi, podpułkownikowi H.M. Lundingowi, byłemu szefowi duńskiego wywiadu, przekazał admirał Wilhelm Canalis. Wkrótce Lunding, słysząc hałasy na korytarzu, przytknął oko do Judasza. Zobaczył, jak SS-mani wywlekają nagiego Canalisa z celi i ciągną korytarzem. Zabrali go do pomieszczenia, gdzie wykonywano wyroki śmierci. Tam powiesili na żelaznej obroży zwisającej na łańcuchu z sufitu. Po kilku minutach opuścili na podłogę. Canalis wciąż żył. Przystąpili zatem znów do egzekucji. Jeden z najpotężniejszych ludzi III Rzeszy przez 30 minut umierał w więzieniu we Flossenbürgu. Pojedynek na pustyni. Zabić Rommla. Noc na pustyni zapada szybko. Słońce chowa się gwałtownie za horyzontem, pogrążając piasek w ciemnościach. John Hazelden widział przez niewielkie okienko w kadłubie Wellingtona, jak minęli linię brzegową, zostawiając za sobą rozsrebrzone Morze Śródziemne. Wypatrywał światełek Cyreny. Bliskość arabskiej osady miała być dla niego znakiem rozpoczęcia niezwykłej przygody. Nie bał się jej, chociaż po raz pierwszy w życiu miał zmierzyć się z wrogiem, którego nie znał. Widział go tylko na ekranie kina przy Balam Street, gdzie chętnie oglądał wojenne kroniki. Nie potrafił sobie wyobrazić niebezpieczeństwa. Może dlatego nie czuł strachu. Przygotuj się, krzyknął do niego sierżant McClaski, który przeszedł obok. Pochylił się i podniósł klapę w podłodze samolotu. John wstał z niewygodnej ławki przy burcie samolotu, dociągnął pasy i zaczepił sprzączkę od linki otwierającej spadochron. Usiadł niezdarnie na krawędzi luku. Czuł, że mięśnie napinają się bezwiednie, jakby w oczekiwaniu bólu. Pęd powietrza szarpał nogawki spodni, a w dole otwierała się czarna przepaść. Sierżant pochylony nad nim wpatrywał się w lampki obok drzwi kabiny pilotów. Nagle klepnął go w ramię. John usłyszał jeszcze: "Powodzenia, chłopie!" i wysunął się przez wąski otwór. Lądowanie na piasku okazało się znacznie przyjemniejsze niż dotyk twardej ziemi lotniska w Rinkway, gdzie uczył się skakać ze spadochronem. 5 miesięcy temu zgłosił się ochotniczo do wojska, a gdy członkowie komisji poborowej dowiedzieli się, że skończył arabistykę na uniwersytecie w Aberdeen, skierowali go do specjalnej jednostki spadochroniarzy. Szybko zwinął czaszę, rozgrzebał rękami piasek i wrzucił spadochron do płytkiego dołu. Rozejrzał się wokoło w poszukiwaniu zasobnika z wyposażeniem. Po chwili zobaczył długi, walcowaty kształt metalowego pojemnika, wbitego w piasek w odległości kilkudziesięciu metrów. Wydobył z niego radiostację, mapy, niewielką paczkę z żywnością i wodą, mocno przybrudzone, przesiągnięte potem ubranie arabskie i metalową puszkę z brunatnym kremem. Rozebrał się do naga i systematycznie zaczął wcierać maść w ciało. Mikstura powinna zacząć działać po kilku godzinach, nadając jego skórze ciemnobrązowy odcień. Włosy ufarbował jeszcze przed startem. Mistyfikacja była doskonała. Nikt nie potrafiłby rozpoznać Anglika w krępym mężczyźnie o śniadej cerze i kruczo-czarnych włosach. John Hazelden mówił świetnie w narzeczu Sesussi, jednym z licznych, które opanował podczas studiów i wakacyjnych praktyk w paru krajach Bliskiego Wschodu. Gdy nad pustynią pojawiły się pierwsze promienie słońca, John zatarł starannie ślady nocnego lądowania i zarzuciwszy na plecy tobołek, w którym ukrył broń i radiostację, wyruszył w stronę najbliższego szlaku karawan. Do Beda Litoria dotarł późnym popołudniem. Nie był tam nigdy przedtem, ale znał doskonale rozkład osady. Przed wyprawą spędził wiele godzin, starając się zapamiętać wszystkie szczegóły planu i zdjęć lotniczych. Najbardziej interesował go duży, jednopiętrowy budynek w centrum, siedziba generała Erwina Rommela. Skierował się w tamtą stronę, gdy tylko przybył do miasteczka. Wąską, kamienistą uliczką dotarł do niewielkiego placyku. Tam usiadł w kucki pod palmą i rozsupłał ostrożnie swój tobołek. Wydobył kawałek placka i, krusząc go, zaczął powoli przeżuwać. Wyglądał jak zmęczony wędrowiec, który przysiadł na chwilę przed dalszą drogą. Nie zwracał niczyjej uwagi. Stapiał się z tłumem innych, identycznie wyglądających postaci w brudnych burnusach i białych turbanach. Mogły go zdradzić tylko oczy, badawczo wpatrzone w bramę wysokiego domu. Policzył wartowników, czterech przy bramie, ciężkiej, kutej, trudnej do sforsowania. Stali za workami piasku, nad którymi rozciągnęli kawałki brezentu chroniące przed promieniami słońca.